Radio DTR. Już.
Dziękuję bardzo. Teraz Państwo pozwolą, że oddam głos pani starostce, która odniesie się do zarzutów stawianych przez Państwa, którzy złożyli wniosek o odwołanie pani starostki. Bardzo proszę pani starostka.
Pani przewodnicząca, rado, szanowni Państwo radni, zgromadzona publiczność. Pozwolicie, że odczytam odpowiedzi, które skierowałam do komisji rewizyjnej, na czele której stoi radny pan Rafał Zagórski. Odpowiadając na budowany zarzut odnoszący się do rzekomego spadku intensywności podejmowanych inwestycji, uznać należy, iż nie znajduje on odzwierciedlenia, jak i potwierdzenia fakta. Widoczny jest brak dokonania przez wnioskodawców analizy stopnia i poziomu realizacji inwestycji w odniesieniu do analogicznego okresu, między innymi poprzedniej kadencji. Co więcej, obecnie podejmowane zadania inwestycyjne są wynikiem wsłuchiwania się w głos mieszkańców, co stanowią przejaw zrozumienia aktualnych potrzeb społeczności lokalnej przy jednoczesnym czuwaniu nad rozwojem powiatu w sposób zrównoważony. Strefa dialogu społecznego, spotkania z mieszkańcami, regularne konsultacje i otwartość na sugestie stanowią fundament, na którym opiera się działalność bieżąca zarządu powiatu. Na uwagę zasługuje, iż rozwój powiatu to efekt współdziałania wielu podmiotów, w tym organu uchwałodawczego, wykonawczego oraz współpracy między innymi z mieszkańcami, radnymi oraz burmistrzami i wójtami. Starosta Trzebnicki, pełniąc funkcję przewodniczącej zarządu powiatu, skutecznie koordynuje te działania, co znajduje odzwierciedlenie w wielu inwestycjach i projektach realizowanych w aktualnej kadencji. Celem realnego odniesienia się do zakresu wykonywanych zadań inwestycyjnych odniosłam się, szanowni Państwo radni, szanowni Państwo, do faktu, które odzwierciedliłam w piśmie skierowanym do pana Rafała Zagórskiego i pozostałych członków komisji rewizyjnej, przedstawiając wszelkie i wszystkie inwestycje, które znalazły odzwierciedlenie w budżecie na rok 2025. Tym samym pragnę podkreślić, że szanowni Państwo, na skutek zmian zaproponowanych przez Zarząd Powiatu Trzebnickiego na sesji Rady Powiatu w dniu 30 stycznia 2025 roku wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, jak i dokonano zmian wartości zadań pierwotnie planowanych, również przedstawionych w formie tabeli członkom radnych i pozostałym członkom Rady Powiatu Trzebnickiego. W uchwale budżetowej podkreślę, na rok 2025 pierwotnie założono realizację nowych zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych o łącznej wartości kwocie 35 871 081 zł. Tym samym w miesiącu styczniu bieżącego roku planowana wartość zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych zwiększyła się do kwoty o łącznej wartości 48 303 tysiące. Powyższe dane należy odnieść do planu, jak i zmian, jakie miały miejsce w budżecie na rok 2024, którym pierwotnie zakładano, iż na zadania, zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe przeznaczona zostanie kwota w wysokości 36 526 1991 zł, podczas gdy na skutek zmian w roku budżetowym wydatki te ustalono na poziomie 47 492 619 zł. W 2024 ostatecznie przyjęto do realizacji zadania wraz planowanymi nakładami, co uwzględniono również w tabeli przedstawionej Radzie Powiatu Trzebnickiego. Z przedstawionych danych jednoznacznie wynika duża dynamika przyjmowanych do realizacji zadań i przedsięwzięć, co czyni oczywiście niezasadne budowane zarzuty w zakresie braku realizacji zadań rozwojowych na terenie Powiatu Trzebnickiego. Zwalnianie merytorycznie urzędników przy jednoczesnym utrzymywaniu w zatrudnieniu pracowników zarzutami prokuratorskimi. Pozwolicie, że odniosę się do tego zarzutu. Konstruowany zarzut przyjmuje niewątpliwie charakter pozamerytoryczny, bowiem odnosi się do generalnego twierdzenia stosowania niepokojących praktyk kadrowych, dotyczących bezzasadnego zwalniania wysoko wykwalifikowanych pracowników, jak i utrzymywania w zatrudnieniu osób z postawionymi zarzutami prokuratorskimi. Nadto, podkreślę, wnioskodawcy podnoszą brak odpowiednich decyzji kadrowych i lekceważenie etyki w zakresie sfery kadrowej bez ich dookreślenia lub też wskazania zdarzeń stanowiących determinantę do budowania takiego wniosku. Podniesienia wymaga, iż w Starostwie Powiatowym Trzebnicy proces zatrudnienia pracowników na stanowiskach urzędniczych odbywa się zgodnie z zasadami i normami wynikającymi z ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, jak i aktów wykonawczych do tejże ustawy, co daje gwarant zapewnienia zawodowego, rzetelnego i bezstronnego wykonywania zadań publicznych przez samorząd terytorialny. Wszelkie decyzje kadrowe podejmowane były zgodnie z kompetencjami przydanymi staroście, kierownikowi starostwa powiatowego oraz wierzchnikowi służbowemu pracowników starostwa powiatowego w Trzebnicy. Każdą decyzję o charakterze osobowym dokonywano zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, a u jej podstaw leżały zagadnienia merytoryczne, jak i również potrzeby starostwa powiatowego w Trzebnicy. Należy mieć na względzie, iż brak jest jakichkolwiek rozstrzygnięć sądu pracy, z którego to wynikałoby naruszenie jakichkolwiek norm związanych z rozwiązaniem stosunku pracy z jakimkolwiek pracownikiem starostwa, co niewątpliwie świadczy z jednej strony o działaniu zgodnym z prawem w tymże obszarze, z drugiej o koncyliacyjnych sposobach zakończenia spraw w tym zakresie. Odrębnego odniesienia wymaga zarzut dotyczącego dalszego zatrudnienia pracowników z postawionymi zarzutami prokuratorskimi. W tym obszarze, jak wynika z judykatury, pracodawca w pierwszym rzędzie winien mieć na względzie konstytucyjną zasadę domniemania niewinności. W pierwszym rzędzie chcę podkreślić i powołać się na przepis artykuł 242 ust. 3 Konstytucji i stosowana w procesie karnym, jak również innych okolicznościach sprawy dotyczące spełnienia przez pracowników wymogów stawianych w artykule 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. W ten sposób nie sposób przyjąć, że za zgodne z porządkiem prawnym i zasadami demokratycznego państwa prawnego podejmowanie negatywnych decyzji w sferze zatrudnienia wobec pracowników merytorycznych, realizujących powierzone im zadania w sposób sumienny i rzetelny. Dzięki prowadzonej polityce kadrowej z wykorzystywaniem narzędzi opartych na dialogu, współpracy i spotkaniach z pracownikami oraz kadrą kierowniczą, Starostwo Powiatowe w Trzebnicy pozostaje urzędem otwartym dla mieszkańców powiatu oraz interesantów. Celem przyświecającym staroście jest zbudowanie sprawnie działającego zespołu wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy profesjonalnie realizują powierzone zadania. To właśnie dzięki takiemu podejściu kształtowany jest pozytywny wizerunek starostwa powiatowego, a zarazem budowane są relacje z lokalną społecznością. Wpływających do urzędu informacji zwrotnych bezsporne wynika, iż mieszkańcy dostrzegają pozytywne zmiany, które zostały wprowadzone w obecnej kadencji, tak jak większa dostępność urzędu, otwartość na potrzeby mieszkańców, jak i sprawne realizowanie ich spraw. Kolejny zarzut dotyczy naruszania przepisów RODO poprzez upublicznianie adresów zamieszkania osób skarżących organ wykonawczy. Treść niniejszego zarzutu. Wnioskodawcy odnoszą się do poważnych naruszeń w zakresie RODO, de facto skupiając się na incydentalnym przypadku związanym z zamieszczeniem w lipcu 2024 roku na portalu esesja.pl danych osobowych bez ich anonimizacji. W powyższym zakresie wskazania wymaga, iż do powyższego zdarzenia doszło do skutku omyłki pracownika starostwa powiatowego, który na portalu internetowym esesja.pl zamieścił materiały związane ze skargami złożonymi przez osoby fizyczne, które podlegały rozpatrzeniu przez Radę Powiatu Trzebnickiego. Powyższe zdarzenie w żadnej mierze nie miało na celu naruszenia prywatności ani godności osób, których dane osobowe dotyczyły. Faktem jest, iż niezwłocznie po wyżej wymienionym zdarzeniu dokonano szeregu prawem wymaganych czynności polegających między innymi na usunięciu materiału z portalu esesja.pl, zgłoszeniu naruszenia prezesowi JODO, jak i poinformowaniu skarżących o zaistnieniu zdarzenia. W ramach działań następczych wprowadzono także dodatkowe środki organizacyjne i techniczne, aby w przyszłości wykluczyć podobne incydenty. Na to w piśmie z dnia 24 lipca ubiegłego roku Urząd Ochrony Danych Osobowych między innymi wskazał, iż administrator zawiadomił osoby, których dane dotyczyły, o naruszeniu ochrony ich danych oraz podjął działania mające na celu wyeliminowanie podobnych zdarzeń w przyszłości. W takim stanie sprawy należy uznać, iż po stronie administratora danych zostały dokonane wszelkie prawem wymienione czynności związane ze zgłoszeniem naruszenia i przeciwdziałaniem przyszłych naruszeń, a zatem właściwie zastosowano obowiązujące procedury i mechanizmy przewidziane w regulacjach ustawowych. Trudnym do przyjęcia jest zatem stawianie staroście powiatu trzebnickiego zarzutu w zakresie naruszeń regulacji RODO. W sytuacji, gdy po wstąpieniu niniejszego zdarzenia postępowano zgodnie z normami i zachowaniem reżimu wynikającego z obowiązujących przepisów prawa oraz przy pełnym poszanowaniu praw i interesów osób fizycznych, których dane częściej zostały ujawnione. Podjęte działania niewątpliwie świadczą o odpowiedzialnym podejściu do sfery związanej z ochroną danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy, a mające miejsce jednorazowe zdarzenie nie powinno być celowo nadinterpretowane. Podkreślenia wymaga, że podstawową intencją starosty trzebnickiego jest działanie zgodne z zasadami ochrony danych osobowych i interesem publicznym, co potwierdzają podjęte w niniejszej sprawie działania. Nierzetelne i nieterminowe odpowiedzi na zapytanie radnych to czwarty zarzut przedstawiony przez wnioskodawców. Uzasadnienie zarzutu zostało zbudowane na twierdzenie, jakoby w trakcie pełnienia funkcji przez starostę powiatu trzebnickiego wielokrotnie występowały przypadki nierzetelnych i nieterminowych odpowiedzi na zapytania składane przez radnych powiatu, co między innymi skutkowało utrudnieniem pracy radnych. Następnie wskazania wymaga, iż podnoszony zakres dotyczy zapytań radnych, a zatem należy odnieść się do instytucji wynikającej z artykułu 21 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów powiatu, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Są one składane na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie staroście. W zakresie dotyczącym zapytań kierowanych przez radnych powiatu trzebnickiego w okresie pełnienia funkcji przez starostę powiatu trzebnickiego w wyniku dokonanej kwerendy dokumentacji i analizy terminów nie stwierdzono przypadku wielokrotnego występowania nieterminowych odpowiedzi na zapytania radnych. Co więcej, wskazania wymaga, iż w okresie obecnej kadencji wpłynęło kilka zapytań radnych. Których odpowiedzi zostały udzielone w ustawowym terminie 14 dni. Nadto wszystkie odpowiedzi zostały przygotowane w sposób rzetelny, z dołożeniem należytej staranności. Faktem natomiast jest, iż poza ocenami są subiektywne odczucia wnioskodawców co do aspektu tak zwanej nierzetelności udzielanych odpowiedzi, które w żaden sposób nie zostały dookreślone w treści złożonego wniosku. Wnioskodawcy poprzez stosowane uogólnienia próbowali zbudować przekonanie o wielokrotnych i powtarzających się przypadkach niestosowania terminów ustawowych i udzielaniu odpowiedzi poza merytorycznych, co nie znajduje oparcia w zgromadzonej dokumentacji. Nadto nie wskazano żadnego realnego przypadku swoistych utrudnień pracy Rady Powiatu Trzebnickiego, mających swoje źródło w owych niedokreślonych nieprawidłowościach udzielanych odpowiedziach na zapytania. W tymże też zakresie przewodnicząca Rady Powiatu Trzebnickiego jako odpowiedzialna za organizację pracy Rady nie zgłaszała jakichkolwiek uwag i zastrzeżeń. W takim stanie rzeczy nie jest możliwym merytoryczne odniesienie się do zarzutów konstruowanych poza sferą faktów, a mających swoje źródło, wbudowanych jedynie na potrzeby niniejszego wniosku, pozornych nieprawidłowości. Dodatkowego podniesienia wymaga, iż każde zapytanie kierowane przez radnych jest rozpatrywane z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednym z priorytetów starostwa powiatowego jest udzielanie rzetelnych i wyczerpujących odpowiedzi, co niejednokrotnie może wymagać znacznych nakładów czasu, zwłaszcza przy zapytaniach, które dotyczą skomplikowanych, rozbudowanych i wielowątkowych zagadnień lub wymagają konsultacji z wieloma jednostkami organizacyjnymi. Podsumowując, należy stwierdzić, iż zarzuty o nierzetelności i nieterminowości są nieuzasadnione i przyjmują charakter polityczny, a nie merytoryczny. Wszelkie odpowiedzi na zapytania są przygotowywane rzetelnie i w dobrej wierze, z uwzględnieniem interesu wnioskodawców. Nieuzasadnione i nietrafne wydatki budżetowe na cele promocyjne. To kolejny zarzut postawiony staroście Trzebińskiemu. W ramach mniejszego zarzutu wnioskodawcy podnoszą czynienie nieuzasadnionych wydatków budżetowych na cele promocyjne, które miały negatywny wpływ na gospodarowanie środkami finansowymi oraz wzbudziły tak zwane wątpliwości co do ich wymiernej skuteczności i efektywności. Uzasadnienie w sposób ogólny i generalizujący odniesiono się do wydatków na cele promocyjne, takie jak organizacja wydarzeń, publikacje czy kampanie reklamowe, i zbudowano niczym niepoparte twierdzenie, jakoby wydatki te były ponoszone bez rzetelnego uzasadnienia ich konieczności oraz efektywności. Zauważyć należy, iż wnioskodawcy nie odnieśli się rzeczowo do jakiegokolwiek wydatku czy też wydarzenia przyjmującego charakter promocyjny, lecz poprzez stosowanie uogólnień i negacji podejmują próbę dezawuowania działalności promocyjnej wydatku. Zdumiewającym w tym zakresie jest fakt, iż zarzut taki jest zbudowany w czasie, gdy ukształtowany został wizerunek i marka powiatu trzebnickiego, który czynnie uczestniczy w wielu wydarzeniach i przedsięwzięciach o charakterze krajowym, jak i międzynarodowym. Faktem jest, iż w wyniku konsekwentnym działaniu możliwe było m.in. ostatnie uczestnictwo w prestiżowych międzynarodowych targach Grüne Woche w Berlinie, które zaowocowało otwarciem nowych dróg współpracy międzynarodowej zmierzających w kierunku dalszego rozwoju regionu i zwiększenia jego rozpoznawalności. Bezspornym również jest fakt, iż powiat między innymi czynnie wspiera lokalnych przedsiębiorców, podejmuje działania związane z promowaniem ich wyrobów i produktów. Uszło uwadze wnioskodawcom, iż budując markę powiatu trzebnickiego, wskazuje się na kwestie rozwojowe, możliwości regionu, a także informuje się o bieżącej działalności związanej z bezpieczeństwem, ochroną zdrowia, edukacją czy szeroko pojętą działalnością społeczną powiatu trzebnickiego. Jedną z istotnych zasad promocji są bowiem działania prowadzone poza granicami powiatu, stwarzając możliwości rozwoju poprzez pozyskanie potencjalnych inwestorów, partnerów czy też turystów. Zważywszy na charakter i podłoże budowanych zarzutów, wyjaśniania wymaga, iż budowanie marki regionu to proces, który ma na celu podkreślenie jego unikalnych walorów turystycznych, historycznych, kulturalnych, gospodarczych oraz inwestycyjnych. Dzięki temu powiat staje się bardziej atrakcyjny nie tylko dla turystów, ale również dla inwestorów, przedsiębiorców czy potencjalnych mieszkańców. Powiat trzebnicki dzięki prowadzonym działaniom promocyjnym staje się coraz bardziej rozpoznawany nie tylko na Dolnym Śląsku, ale i w całej Polsce, a także poza jej granicami. Nowoczesne podejście do promocji samorządu polega na wychodzeniu poza własny region. Promocja, ograniczona wyłącznie do lokalnego środowiska, jest działaniem nieskutecznym i krótkowzrocznym. Dlatego powiat szczecinski prowadzi działania, które pozwalają prezentować jego ofertę i potencjał w Polsce oraz za granicą. Sam proces budowania marki jest skomplikowany i wieloaspektowy. Na wszystkie jego efekty można łatwo zmierzyć w liczbach czy wskaźnikach, ale ich rezultaty są widoczne w dłuższej perspektywie czasu. Skuteczna promocja regionu przyciąga turystów, inwestorów, wspiera rozwój lokalnych producentów oraz buduje pozytywny wizerunek powiatu. Liczba turystów odwiedzających powiat, zainteresowanie inwestorów czy rozwój lokalnych przedsiębiorstw to realne efekty, które z pewnością są widoczne w ostatnich latach. Odnosząc się bezpośrednio do zasadności ponoszonych wydatków na cele promocyjne, wskazania wymaga, iż zgodnie z planem audytu na 2024 rok w okresie od 2 sierpnia 2024 roku do 26 listopada 2024 roku prowadzone było zadanie audytowe obejmujące swoim zakresem badanie dokumentów dotyczących zakupu towarów i usług związanych z promocją powiatu trzebińskiego przez Wydział Kultury, Promocji i Współpracy Zagranicznej. Zadaniem audytowym został objęty rok 2023. Przeprowadzona przez audytora wewnętrznego analiza pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym wykazała, że dokonane wydatki budżetowe w 2023 roku na zadania związane z promocją powiatu nie budzą uwag, jak i zastrzeżeń. W powołanym zakresie nie stwierdzono niecelowości czy też braku zasadności dokonywanych zakupów towarów i usług, czy też brak ich powiązania z realizowanymi przez Wydział zadaniami. Dodatkowo wskazania wymaga, iż wszystkie wydatki na cele promocyjne były rzetelnie analizowane i dokonywane z myślą o strategicznym rozwoju powiatu. Organizacja wydarzeń, publikacje czy kampanie promocyjne miały na celu nie tylko podkreślenie wyjątkowych walorów regionu, ale również wsparcie lokalnych inicjatyw, producentów i przedsiębiorców. Takie działania nie są nieuzasadnionymi wydatkami, ale elementem kompleksowej strategii rozwoju regionu. W ramach konkluzji uznać należy, iż wszelkie zarzuty dotyczące rzekomo nieuzasadnionych i nietrafionych wydatków budżetowych na cele promocyjne są całkowicie niezasadne i wydają się, że wynikają z niewłaściwego niezrozumienia, czym jest proces budowy marki powiatu oraz jakie znaczenie ma promocja regionu w nowoczesnym samorządzie. Promowanie powiatu trzebnickiego oraz budowanie jego marki to działania, które nie tylko podnosi jego rozpoznawalność w kraju i za granicą, ale również przyczynia się do jego długofalowego rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Promocja powiatu trzebnickiego jest nie tylko uzasadniona, ale także kluczowa dla jego rozwoju. Współczesny marketing terytorialny wymaga nowoczesnych i nieszablonowych działań, które, jak pokazuje przykład powiatu, przynoszą realne korzyści. Powiat szczecinski jest dzisiaj bardziej rozpoznawalny i atrakcyjny niż kiedykolwiek wcześniej, co jest najlepszym dowodem na skuteczność prowadzonych działań. I szanowni Państwo, przechodzimy do ostatniego zarzutu, szóstego, merytoryczne, nieuzasadnione odwołanie dyrektora powiatowego zespołu szkół w Żmudrodzie. Odnosząc się do tego zarzutu na wstępie chciałabym podnieść i podkreślić raz jeszcze, Szanowni Państwo, że odwołanie Pani Katarzyny Lech ze stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II w Żmigrodzie nastąpiło na podstawie obowiązujących przepisów prawa. To jest artykuł 32, ustęp 2, punkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2024 roku o samorządzie powiatowym oraz artykułu 66 ustęp 1 litery B w związku z artykułem 29 ustęp 1 punktu 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. W związku z negatywną oceną wykonywania zadań wymienionych w artykule 57 ustęp 2 punktu 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe. Odwołania dokonano z dniem 31 października 2024 roku bez wypowiedzenia. Szanowni Państwo, zanim przejdę do szczegółowego omówienia kwestii tego zarzutu, przywołam, Szanowni Państwo, stanowisko wojewody dolnośląskiego, organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, który poinformował nas w dniu 30 stycznia bieżącego roku pismem o stanowisku organu nadzoru w sprawie postępowania dotyczącego uchwały nr 172 Zarządu Powiatu Trzebnickiego z dnia 31 października 2024 roku w sprawie odwołania pani Katarzyny Lech ze stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II w Żmigrodzie. Po tym jak grupa wnioskodawców, która nie zgadzała się z opinią i z decyzją uchwałą Zarządu Powiatu Trzebnickiego mówiącą o odwołaniu pani Katarzyny Lech z funkcji dyrektora, grupa radnych wystąpiła do wojewody dolnośląskiego. W następstwie wojewoda dolnośląski wszczął postępowanie i w toku badania legalności uchwały uznał, że brak jest podstaw uzasadniających stwierdzenie nieważności uchwały. W odniesieniu do wniosku o przedstawienie argumentacji, która legła u podstaw stanowiska wojewody dolnośląskiego, organ nadzoru skierował do radnych Rady Powiatu Trzebnickiego pismo informujące o zakończeniu postępowania wraz z uzasadnieniem. W odpowiedzi na pismo z dnia 4 listopada stanowiące wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały Zarządu Powiatu Trzebnickiego z dnia 31 października w sprawie odwołania pani Katarzyny Lech ze stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie, wojewoda dolnośląski jako organ nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego informuje, że postępowanie w sprawie wymienionej przeze mnie uchwały zostało zakończone. W toku postępowania nadzorczego organ nadzoru zwrócił się zarówno do organu prowadzącego Zarządu Powiatu Trzebnickiego, jak i organu nadzoru pedagogicznego Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu o przesłanie wyjaśnień dotyczących procedury poprzedzającej podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Trzebnickiego, jak również o przesłanie pełnej dokumentacji w jej przebiegu, z przedstawionych informacji oraz doręczonych wojewodzie dolnośląskiemu dokumentów wynika, że Zarząd Powiatu Trzebnickiego z dniem 31 października 2024 roku odwołał panią Katarzynę Lech z zajmowanego stanowiska na podstawie cytowanych przeze mnie artykułu 66 ust. 1 punktu 1 litery B ustawy z dnia 16 grudnia Prawa Oświatowego. Zgodnie ze wskazaną regulacją organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce, odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w artykule 57 ust. 2 w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli bez wypowiedzenia. Z regulacji też wynika, że podstawą odwołania dyrektora szkoły może być jedna z dwóch samodzielnych przesłanych odwołania. Negatywna ocena pracy, tak zwana ogólna, lub negatywna ocena wykonywania zadań wymienionych w ustawie w Prawie Oświatowym. Nadzorowi podlega w szczególności punkt pierwszy, prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem. Dwa, przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki. W przypadku stwierdzenia negatywnej oceny wykonywania zadań w podwyższym zakresie organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce, odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego. Zgodnie z artykułem 6a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia Karty Nauczyciela oceny pracy dyrektora szkoły nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. A w przypadku, gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny, oceny dokonuje ten organ. Szczegółowe kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli oraz tryb postępowania odwoławczego określa rozporządzenie ministra edukacji i nauki. Ocenie pracy dyrektora podlega m.in. zorganizowanie pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa oraz tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zapewnienie uczniom i nauczycielom, podkreślę raz jeszcze, bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Szanowni Państwo, w toku sporządzenia oceny pracy dyrektora powiatowego zespołu szkół organ prowadzący sporządził cząstkową ocenę pracy dyrektora szkoły, przyznając pani Katarzynie Lech łącznie 93 punkty na 130 możliwych do uzyskania. Pani Katarzyna otrzymała 1 punkt w ramach kryterium organizowanie pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa i 1 punkt w ramach kryterium tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zapewnienie uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. W zakresie tych kryteriów, których ocena sporządzana jest przez organ prowadzący w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego, zawarto porozumienie w sprawie oceny pracy pani Katarzyny Lech, na skutek którego dolnośląski kurator oświaty w dniu 30 września ubiegłego roku sporządził kartę oceny pracy pani Katarzyny Lech, w której zawarto stwierdzenie uogólniające: ocena bardzo dobra, przy czym z dwóch kryteriów oceny pracy dyrektora przyznano pani Katarzynie Le 2 z 10 możliwych punktów w zakresie organizowania pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa oraz w zakresie tworzenia warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zapewnienie uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Ponadto w jednym z kryteriów przyznano 1 na 10 możliwych punktów w zakresie dbałości o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki. Pani dyrektor została odwołana ze stanowiska, pomimo tego, że uzyskała bardzo dobrą, uogólniającą ocenę jej pracy na podstawie negatywnej cząstkowej oceny pracy sporządzonej przez organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego stanowiącej element składowy bardzo dobrej oceny ogólnej. W treści uzasadnienia uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora powiatowego zespołu szkół wynika, że przyczyną odwołania była negatywna ocena pracy pani dyrektor w zakresie organizowania pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa oraz tworzenia warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zapewnienia uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Przy uwzględnieniu treści artykułu 66 ust. 1 punktu 1 litery B w związku z artykułem 57 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku przesłanką odwołania dyrektora ze stanowiska mogła być negatywna ocena przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów lub negatywna ocena przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki. Tak organ prowadzący, jak i organ nadzoru pedagogicznego nie miał bowiem zastrzeżeń co do prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem, organizowanie pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa oraz dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, to kryteria podlegające weryfikacji w ramach oceny pracy dyrektora. Organ prowadzący miał zatem kompetencje do odwołania dyrektora ze stanowiska w przypadku sporządzenia negatywnej oceny we wskazanych kryteriach, bowiem odpowiadają one zadaniom wskazanym w prawie oświatowym, przywołanym wcześniej przeze mnie oraz przez organ nadzoru artykułem. Mając na względzie prawo oświatowe, kluczowe za tym było zweryfikowanie, czy w postępowaniu poprzedzającym odwołanie pani Katarzyny Le ze stanowiska dyrektora doszło do zachowania przewidzianego przepisami prawa trybu oceny pracy dyrektora zgodnie z literalnym brzmieniem powołanego przepisu, ustalenie negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w artykule 57 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe jako warunku koniecznego odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego bez wypowiedzenia wymaga, aby ustalenie to nastąpiło w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli. Wskutek dokonanej weryfikacji organ nadzoru uznał, że nie doszło do naruszenia przepisów proceduralnych uzasadniającego stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Trzebnickiego z dnia 31 października ubiegłego roku. Ocena pracy dyrektora przeprowadzona została zgodnie z ustawowymi wymogami proceduralnymi przewidzianymi w szczególności artykule ustawy Karty Nauczyciela i rozporządzeniu wykonawczym. Jak wynika z otrzymanych w toku postępowania wyjaśnień, dopełniono także obowiązku zasięgnięcia przez sporządzeniem oceny pracy, opinii Rady Szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Związek Nauczycielstwa Polskiego, zarząd oddziału w Żynkrodzie przekazał pozytywną opinię o pracy dyrektor Katarzyny Lech. Uchwałą z dnia 3 września Rada Pedagogiczna Powiatowego Zespołu Szkół w Żynkrodzie wyraziła również opinię o pracy dyrektora pozytywną. Należy jednak podkreślić, że rzeczą organu nadzoru nie jest ocena, czy w stanie faktycznym sprawy zachodziły, okoliczności uzasadniające dokonanie negatywnej oceny tych kryteriów oceny pracy dyrektora, które stanowiły przesłankę jego odwołania. Organ nadzoru nie badał więc, czy dokonana ocena, w ramach której dyrektor przyznano 2 punkty na 10 możliwych, była słuszna, zasadna i znajdowała oparcie w powołanych w niej uzasadnieniu okolicznościach. Jak również nie brał pod uwagę treści samorządów wyrażonych przez organy opiniujące w toku postępowania w sprawie sporządzenia oceny pracy dyrektora. Ocenie dokonywanej przez organ nadzoru podlega bowiem wyłącznie uchwała, w szczególności z punktu widzenia przepisów dotyczących procedury jej podjęcia, jak i podstawy prawnej zawartego w niej rozstrzygnięcia. Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy jest natomiast czynnością z zakresu prawa pracy podejmowaną w przypadku stosunku pracy z powołania przez organ działający na rzecz pracy i wywołującą określone skutki w tej dziedzinie, która ma bez wątpienia charakter cywilnoprawny. Roszczenia, jakie może zgłosić pracownik odwołany ze stanowiska w związku z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy, określa przede wszystkim ustawa z dnia 26 czerwca Kodeksu Pracy. Przepis ustawy Karty Nauczyciela i rozporządzenia wykonawczego gwarantują także dyrektorowi szkoły możliwość zakwestionowania sporządzonej oceny pracy w drodze złożenia wniosku o przeprowadzenie ponownej oceny pracy przez zespół oceniający, a także określając tryb i sposób sporządzenia karty oceny pracy. Z pobożaniem, z upoważnienia wojewody dolnośląskiego Danuta Frydlewicz-Pierucka, dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru. Szanowni Państwo, kończąc moje szczegółowe odniesienie do zarzutów przedstawionych przez grupę radnych, mając na względzie wyjaśnienia i przedstawione stanowisko, śmiem twierdzić, że Szanowni Państwo, grupa radnych kierowała się przesłankami politycznymi. Pozostawiam pozostałym członkom radnym refleksję, dziękując Państwu za uwagę.